Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Ojciec Święty Franciszek zakończył w środę cykl kateches o darach Ducha Świętego, mówiąc o darze bojaźni Bożej. Papież wskazał, że ten dar nie oznacza lęku wobec Wszechmogącego i Najświętszego Boga.
Przypomina natomiast, jak bardzo jesteśmy mali wobec Niego i Jego miłości. Jest to bojaźń szacunku, wdzięczności za Bożą dobroć, hojność, serdeczność i bezgraniczną do nas miłość.
Ten dar Boży wywołuje w nas tą postawę zależności od Boga, że powinniśmy w naszej drodze zawsze być w rękach Boga i ufać Bogu, ponieważ Bóg zawsze wylewa na nas swoją dobroć i swoją miłość. Powinniśmy otworzyć się na to działanie Boga, na Jego miłość, na Jego dar bojaźni. Dar bojaźni, w którym Bóg nas bogaca.
Ojciec Święty skierował też swoje słowo do pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra, w tym Polaków.
Bracia i siostry, dzisiaj w liturgii wspominamy świętego Barnabę apostoła. Wraz ze świętym Pawłem szerzył Ewangelię wśród pogan. Gorliwy, pełen wiary i Ducha Świętego, bez reszty oddał swe życie Chrystusowi. Poniósł śmierć męczeńską. Uczmy się od Niego Bożej bojaźni i wytrwałości w wierze. Z odwagą głośmy światu orędzie Ewangelii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie spotkania Ojciec Święty wezwał do podjęcia działań, które położyłyby kres pracy dzieci i nieletnich. Nawiązał tym samym do przypadającego jutro Światowego Dnia Walki z Wykorzystywaniem Pracy Nieletnich.
Coraz mniej jest miejsca na obiektywne i uniwersalne wartości, a do głosu dochodzi dyktatura relatywizmu, polityczna poprawność i nowe oblicze ateizmu wrogiego wobec ludzi wierzących, napisali księża biskupi w stanowisku wydanym po zebraniu episkopatu.
Środowiska określające się mianem Kościoła Otwartego niejednokrotnie lansują duchownych i świeckich, podważających oficjalne nauczanie Kościoła, a równocześnie dyskredytują tych, którzy stają w obronie prawdy. Tymczasem Kościół pozostaje otwarty na świat, napisano w komunikacie.
Księża biskupi podziękowali także za odważny gest pracownikom służby zdrowia broniącym prawa do wolności sumienia.
Chodzi o inicjatywę około 3000 pracowników służby zdrowia, którzy podpisali jako wotum z okazji kanonizacji świętego Jana Pawła II deklarację wiary.
Zapisano w niej m.in. pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim oraz potrzebę przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci się do ministra zdrowia o zmianę stanu prawnego w sprawie klauzuli sumienia lekarzy.
Według profesor Ireny Lipowicz obecna regulacja prawa w tym zakresie nie jest zadowalająca i stwarza rodzaj konfliktu.
Rzecznik proponuje, żeby to nie lekarz, a administracja placówki medycznej miała obowiązek informować pacjenta, gdzie może uzyskać świadczenie, którego nie chce wykonać dany lekarz z uwagi na konflikt sumienia. Obecnie prawo nie daje lekarzom możliwości pełnego korzystania z klauzuli sumienia.
Analiza dokonana razem z moimi współpracownikami wskazuje nam na to i skargi lekarzy z kolei wskazują na to, że może dojść do subiektywnego przekonania, że prawo polskie stwarza lekarzowi z jednej strony możliwość skorzystania z wolności sumienia, ale poprzez nałożenie na niego obowiązku wskazania podmiotu i to bardzo zindywidualizowany sposób, który tego świadczenia dokona, nie wykazuje tej wolności sumienia i wyznania w sposób pełny.
Dyskusja o klauzuli sumienia rozgorzała po tym, jak lekarze podpisali deklarację wiary. Od poniedziałku trwa również nagonka na profesora Bogdana Chazana, ginekologa, położnika, dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie.
Odmówił on tak zwanej aborcji, czyli zabicia dziecka. Co istotne, w całej sprawie dziecko pochodziło z in vitro. O fakcie poinformowała w mediach matka poczętego dziecka.
Jacek Kotula, szef Stowarzyszenia Kontra In Vitro, podkreśla, że metoda sztucznego zapłodnienia jest niegodziwa. Kościół jej nie popiera.
Poza tym, jak dodaje obrońca życia, dzieci, które urodzą się przez in vitro, zazwyczaj mają poważne problemy zdrowotne.
Jak mówią naukowcy i badania statystyczne, 95% dzieci powstałych w wyniku in vitro ginie. Jakiś odium na tej całej sprawie związanej z profesorem Hazanem i z tym dzieckiem, które chce matka abortować, też spada na rząd, na ministra zdrowia, który dofinansowuje in vitro. Ta matka być może w klinice in vitro miała dofinansowanie. Dofinansowało nasze państwo, czyli my, do tego, żeby powstało to dziecko, które to dziecko okazuje się, że ma poważne wady, że chce matka aż pozbyć się tego dziecka. Dlatego polecana jest ta inicjatywa, która polega na tym właśnie, żeby zakazać całkowicie produkcji dzieci in vitro, ponieważ in vitro to jest ukryta aborcja. Dzieci nie dość, że mają wady, w ogromnej większości się rodzą z nierowagą, później po prostu są ogromne problemy zdrowotne i dla dziecka, i dla matki.
Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu wysłuchała sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w ubiegłym roku.
Wcześniej nad sprawozdaniem z działalności Krajowej Rady debatowała Senacka Komisja Kultury. Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak wskazywał między innymi, że cyfryzacja spowodowała spore zmiany na rynku. Po uruchomieniu multipleksów przewagę straciły program pierwszy i drugi telewizji publicznej, TVN i Polsat, a odbiorcy świadomie wybierają programy, które chcą oglądać.
Poseł Anna Sobecka, członek sejmowej komisji, oceniła, że przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z okazji 25. rocznicy wolności wskazywał na pluralizm i demokrację w przestrzeni medialnej w Polsce. Poseł wskazała, że zaprzecza temu m.in. walka telewizji Trwam o miejsce na multipleksie i monopol mediów głównego nurtu.
Polska mediosfera obnaża fałsz hasła o wolnych mediach i o swobodnym dostępie do informacji. Przypomniałam, że po ciężkich bojach społecznych katolicy wywalczyli jedno miejsce na multipleksie. Jak to jest? Pytałam, że jeden właściciel reprezentujący światopogląd lewicowo-liberalny, sprzeczny z nauką Kościoła katolickiego, ma aż 13 miejsc na jednym multipleksie. Na telewizję Trwam i Radio Maryja nakładają nieuzasadnione finansowe kary, które wyglądają tak jak zemsta za mówienie prawdy o działalności Krajowej Rady.
Poseł Sobecka na posiedzeniu wskazywała między innymi na wiele nieprawidłowości w pierwszym postępowaniu koncesyjnym. Polityk dodała, że można zaobserwować u Krajowej Rady brak zainteresowania jakością i analizą treści przekazywanych w mediach publicznych.
Prawo i Sprawiedliwość wzywa rząd do szybkiego zrewidowania planów inwestycyjnych grupy Energa S.A. Partia apeluje, aby jeszcze w tym roku rozpoczęła się budowa nowego węglowego bloku energetycznego o mocy 1000 MW w Ostrołęce.
Na wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w sprawie budowy elektrowni w tym mieście politycy tej partii przyjęli tzw. deklarację ostrołęcką. Wskazują w niej zaniechania rządu w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i kluczowe inwestycje, które polski rząd powinien podjąć.
Poseł Arkadiusz Czartoryski zauważył, że rażącym przykładem jest zahamowanie budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce. Poseł przypomniał, że polskie sieci energetyczne zaliczają tę inwestycję do koniecznych ze względu na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego.
Pomimo tego, że państwowy koncern Energa wycofał się z budowy tej elektrowni, do pustej działki, kuriozalnie, doprowadzana jest w tej chwili sieć o mocy 400 kV. Na moje pytanie, dlaczego pomimo tego, że tej elektrowni nie ma, nie buduje się, a koncern się wycofał, PSE buduje dalej sieci, odpowiedziano, że ponieważ nie wyobrażają sobie, że taka sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości, że tak czy owak w przyszłości konieczne będzie podjęcie tej elektrowni na gwałt. Takich przykładów jest w kraju więcej, oczywiście ten jest drastyczny, ponieważ na północy Polski nie ma żadnej innej elektrowni, a zatem tym bardziej dziwne, że północną część Polski pozbawiamy bezpieczeństwa energetycznego.
NIK w raporcie wskazała, że Polska musi przygotować się na możliwe zagrożenie dostaw energii elektrycznej po 2015 roku. Będzie to spowodowane koniecznością wyłączenia wielu przestarzałych bloków wytwarzających energię oraz niezbędnymi remontami, mówi Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.
Z danych, które uzyskaliśmy w czasie kontroli, wynika, że od 2015 roku wiele elektrowni planuje wyłączenia bloków energetycznych. Oznaczać to może ryzyko przerw w dostawach, szczególnie w ekstremalnych warunkach pogodowych lub w przypadku dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na energię. Stąd zwracamy na to uwagę, zwracamy uwagę na konieczność poszukiwania rezerwowych źródeł energii.
Prawo i Sprawiedliwość chce powołania komisji śledczej w sprawie majątku Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Wniosek ma zostać złożony na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
To reakcja na wynik wtorkowego głosowania, w którym Sejm nie uchylił immunitetu byłemu szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu. Wnioskowała o to Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, która chciała postawić mu zarzut przekroczenia uprawnień, gdy kierował CBA.
Politycy PiS-u wskazują, że komisja śledcza powinna zbadać wszystkie wątpliwości związane z majątkiem Kwaśniewskich i źródłem jego pochodzenia.
Były wiceszef CBA Maciej Wąsik mówi, że sprawdzenia wymaga również postępowanie prokuratury w tej sprawie.
Jakim cudem prokuratura umorzyła sprawę Kwaśniewskich i jakim cudem prokuratura próbowała postawić zarzuty Mariuszowi Kamińskiemu? Jakie siły tu działały? Jakie były naciski? Jak to wszystko się układało? Jak to szło? Bo naprawdę wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu jest niezwykle słaby. Także komisja śledcza także tym powinna się zająć. Ja mam nadzieję, że uda się to zrobić jeszcze w tej kadencji Sejmu, a jeśli nie, to jestem przekonany, że przyszła kadencja. To jest czas na tą komisję śledczą.
Nie powołaniu komisji śledczej nie mówi poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W jednej ze stacji radiowych powiedział też, że akta z wczorajszego tajnego posiedzenia Sejmu powinny być odtajnione. Polityk zaznaczył, że z głosowania powinny zostać wyciągnięte wnioski. SLD ukarał naganą 6 swoich posłów, którzy wstrzymali się podczas głosowania.
Polski MSZ finansuje zagraniczne organizacje, które nie działają na rzecz Polski, podkreśla senator Grzegorz Bierecki. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił w Senacie informacje o polityce wobec Polonii.
Szef polskiego MSZ-u mówił o współpracy z organizacjami, które są tworzone przez grupy etniczne, a które kiedyś zamieszkiwały terytorium I Rzeczypospolitej Polskiej.
Sikorski podkreślał, że w polskim interesie narodowym jest uświadomienie amerykańskim Żydom, że tak naprawdę pochodzą z Polski i wobec tego powinni być Polsce życzliwi.
Jeżeli my rozszerzamy pojęcie diaspory na wszystkich tych, którzy w jakimś zakątku swojego serca chcą o Polsce mówić, myśleć dobrze, a kto wie w przyszłości oni albo ich dzieci, albo potomkowie z Polską jakieś biznesy czy jakąś, czy osiedlenie się związać, to ja uważam, że trzeba to wspierać, a nie z tym walczyć. I tu nie wykluczam, że będą inne opinie w tej sprawie, ale po okresie mieszkania w Stanach Zjednoczonych i w paru innych krajach po prostu uważam, że tak by było dla nas korzystniej. I jeżeli możemy mieć ten dodatkowy, parasolowy termin, diaspora polska, to ja uważam, że możemy tym ludziom zacząć wmawiać, że też do niej należą.
Senator Grzegorz Bierecki zauważył, że wsparcie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych uzyskały już 4 organizacje żydowskie.
Być może kosztem, tak naprawdę, uzyskały wsparcie kosztem pomocy dla organizacji polskich, które promują polski język i polską kulturę. Więc to niebezpieczny pomysł ministra Sikorskiego na rozszerzenie zakresu pomocy, która jest finansowana z polskich podatków przecież, na środowiska, które nie są środowiskami polskimi, to nie są etniczni Polacy, ani też nie są osoby, które działają na rzecz Polski, więc to takie zdumienie moje wywołało. Pan minister Sikorski tutaj prawdopodobnie poszukuje po prostu pomysłu, aby przekierować pieniądze polskich podatników na finansowanie organizacji, które nie są polskimi organizacjami.
Rozmowy między Ukrainą a Rosją w sprawie cen gazu bez porozumienia. Rosyjski minister energii Aleksandr Nowak ocenił, że zaproponowana Ukrainie cena $385 za 1000 m³ gazu to poziom rynkowy.
Ukraina odrzuca proponowany przez Rosję sposób ustalania ceny gazu. Według ukraińskiego ministra energii Jurija Prodana cena powinna być ustalana w drodze negocjacji między spółkami Gazprom i Naftohaz, a nie na podstawie rządowej decyzji, która może być w każdej chwili cofnięta.
Prodan dodał, że proponowana cena i tak jest za wysoka, bo Ukraina może kupować surowiec znacznie taniej od zachodnich dostawców.
Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że zaproponowana przez Rosję cena gazu dla Ukrainy jest bardziej niż partnerska i jeśli zostanie odrzucona, Moskwa przejdzie do zupełnie innego etapu relacji z Kijowem w sferze gazowej.
Unijny komisarz do spraw energii powiedział, że Komisja Europejska, która pośredniczy w negocjacjach, uczyni wszystko, by doprowadzić do porozumienia do 16 czerwca.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.